Kochani, piękny fragment nam dzisiaj Kościół daje do rozważenia. Piękny fragment, sam osobiście mam do niego pewien sentyment. Choć w pierwszej chwili takiego tekstu, nie słucha się łatwo. Sytuacja nie jest przyjemna. Warto wiedzieć, moi drodzy, w którym momencie to wszystko się dzisiaj dzieje. Ta scena. Jezus z uczniami właściwie już dochodzą do Jerozolimy. Następną sceną jest Jerycho. O tym usłyszymy za tydzień w niedzielę w Ewangelii. A Jerycho to już jest ostatnia stacja przed Jerozolimą. I dopiero co Jezus już po raz trzeci zapowiedział uczniom swoją mękę. Mówi, że będzie krzyż, że będzie śmierć. A tu dochodzi nagle do jednej z najdziwniejszych rozmów w ogóle w Ewangelii. W momencie, kiedy On mówi o ukrzyżowaniu i odejściu, oni mówią o krzesłach po lewej i prawej Jego ręce. Jakub i Jan, najbliżsi Jego uczniowie. Jeszcze był Piotr w tym gronie najbliższych. To była taka trójka, którą Jezus zabierał wszędzie. Jakub, Jan i Piotr. Nie wszędzie brał całą dwunastkę, tylko właśnie tych trzech zaufanych, najbliższych. Były takie momenty w Ewangelii, że tylko ich brał ze sobą. Czyli ludzie, którzy wydaje się, powinni być blisko emocji Pana Jezusa, blisko Jego serca, blisko Jego wrażliwości na niektóre sprawy. Jan w ogóle jest moim patronem zbierzmowania, jeden z ulubionych świętych. I kochani, tych dwóch, po tym jak słyszą, że Jezus umrze, zginie, przychodzą do Niego, bo myślą, że On zaraz zostanie królem. No i oni w takim razie chcą zająć stołki najbliżej Niego. I to, o co proszą, ma się nijak do tego, czym żyje Pan Jezus. Kochani, do tego momentu ta Ewangelia jest naprawdę przerażająca. Chodzą z Nim 3 lata. A tutaj widzimy, że to myślenie jest kompletnie obce Jezusowi. Zobaczcie, jak my możemy być blisko Jezusa, długo przy Nim. A to myślenie jest kompletnie inne. Nawet możemy przy Jezusie hołdować swoje ambicje. Myślę, kochani, że jest to dla nas oczywiste, że tych dwóch chciało jeszcze wykolegować Piotra. Zawsze byli w trzech. A dzisiaj, to weźmy w sprawy swoje ręce i załatwmy to od razu. W drodze do Jerozolimy. Jakby miał Jezus o czymś decydować, to my jesteśmy już zarezerwowani. Moi drodzy, widzicie się w tej dwójce? Jakieś skojarzenia w swojej historii? Bo ja tak. Ja siebie czasem widzę jako takiego kombinatora, który coś chce załatwić w śmieszny sposób. Taka historia. 10 pozostałych wcale nie lepszych. Jak wyszło, o co tym dwóm chodzi, to cała 10 się wkurzyła. Najpiękniejsze, kochani, zawsze najpiękniejsze w Ewangelii jest to, co robi Jezus. To, co robi Jezus, jest zawsze piękne i dobre. Być może my na Jego miejscu byśmy się troszkę zirytowali i stwierdziły, że taka robota z ludźmi to nie robota. A Jezus im nie mówi nie. Pokazuje zupełnie odwrotną perspektywę myślenia. Jezus im pokazuje dzisiaj totalne odwrócenie działania. Zupełnie nowa logika czynienia dobra. Bo to, że oni są blisko Jezusa i czynią dobro, to nie ma dyskusji. My wszyscy czynimy mnóstwo dobra, na pewno, codziennie. To nie mam wątpliwości. Mnóstwo czynimy dobra. Ale to nie znaczy, że komuś się należy miejsce po prawej czy lewej stronie Pana Jezusa. To, że człowiek, że my czynimy dobro, to nie jest argument do awansu czy przywileju. To nie jest zbieranie punktów. Jezus nam dzisiaj pokazuje totalnie inny układ. Mówi Pan Jezus wyraźnie, nie tak będzie między wami. Nie tak będzie między wami. Czyli jak? Moi drodzy, Jezus daje odpowiedź też wprost. Kto by chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Ideałem czynienia dobra jest w takim razie bycie sługą i niewolnikiem. Być może nie mamy wrażliwości na te dwa słowa. Czasami może myślimy, że sługa i niewolnik to jest to samo. Nie, absolutnie nie. To są dwa inne słowa, dwie inne rzeczywistości. Kochani, sługa to człowiek, który czyni dobro bezinteresownie, to prawda, ale z własnej woli. On się na to sam decyduje. Z własnej decyzji. Dobrowolnie czynię dobro. To jest sługa. A niewolnik. Niewolnik czyni dobro, ale z przymusu. Każą mu. On ciągle czyni dobro, nie ma dyskusji, ale jest przymuszony. Niewolnik w społeczeństwie, w którym żył Jezus, był nikim. Nie miał nawet prawa do żadnej wdzięczności. Niewolnik zrobił i koniec, można go sprzedać. Czynione dobro nie jest argumentem do żadnego awansu czy przywileju. Kochani, w takim razie powstaje teraz pytanie, kim jest Jezus? Kim jest Jezus? Sługą czy niewolnikiem? Niewolnikiem. I dzisiaj to Pan Jezus mówi w ostatnim zdaniu. Syn Człowieczy przyszedł, żeby dać swoje życie jako okup za wielu. To słowo okup jest bardzo konkretne i jasne. Przyszedł dać swoje życie na zapłatę za niewolnika. Wiecie, ile kosztował niewolnik w tamtych czasach? Ile kosztował niewolnik? 30 srebrników. Skądś to znamy, nie? 30 srebrników. Jezus idzie do Jerozolimy i zapłacą za niego jak za niewolnika 30 srebrników i umrze na krzyżu, bo na krzyżu umierali niewolnicy. Czyni dobro w totalnej bezinteresowności. Chcielibyście siedzieć po prawej i lewej stronie takiego króla? Bilibyście się o miejsce, o stołki? My Jezusa nazywamy Panem, Królem, tak, to prawda, ale to Król w cierniowej koronie. Kompletne odwrócenie systemu. Służba w bezinteresowności. Kochani, Jezus niczego nie chce w zamian. Ale my po prawej czy lewej nie. To jest sprawa Boga. Nawet Jezus nie ma takiej kompetencji, kto koło Niego usiądzie. Bo to potrzeba wielkiej odwagi i trzeba daru, żeby się na takie dobro zdecydować i w takim dobru wytrwać. I do tego nas może uznać tylko Ojciec, więc Ojciec wyznacza miejsce po prawej i lewej stronie. Tylko On, to tylko Boża sprawa. Tylko On nas może uzdolnić, żeby dostać taką łaskę, bo inaczej sami z siebie to się zachowujemy jak Jakub i Jan. Ale z Bożą pomocą jesteśmy prawdziwymi sługami i chcemy być blisko Jezusa, mimo że sam siebie potraktował jako niewolnika. Kochani, takiego daru od Boga wam życzę. Takie łaski od Ojca, że służę absolutnie bez interesu, bez zbierania punktów i pragnienia awansu. Jestem darem z samego siebie. Ale to właśnie musi być człowiekowi dane, więc takiego daru wam życzę. Daru od Ojca. Byśmy wszyscy byli jak najbliżej Jezusa i Jego serca. Amen.